na razie zrobił się moment dość konfundujący i niebezpieczny w tej wojnie, ponieważ Ukraińcy tymczasowo utracili inicjatywę na froncie, mają ją Rosjanie. No to już przekroje pancerza tych czołgów są dostępne w archiwach odtajnionych. To tak, żebyśmy mieli świadomość, jak starej maszynie mówimy, tak? No mówimy o czołgu, który niedługo będzie miał 40 lat. Leopardy urosły do jakiegoś fetyszu, symbolu po prostu... Otwieramy wieczko, wyciągamy wkład pancerza specjalnego, wsadzamy najnowszy dostępny, zamykamy wieczko, tak? Wywiad to jest delikatny organizm. Wiesz, jest takie przysłowie, że nie jest ważne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne, by zaczął łapać myszy. No i mówimy, wow, Ukraińcy dostaną 200 czołgów, może 250 się znajdzie. No to słodkie, tylko my w zeszłym roku daliśmy prawie 300 maszyn Ukrainie, tak? Więc żeby była świadomość skali problemu, nie?
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj to, na co czekają wszyscy widzowie, czyli Zegar Wolskiego. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, no to oczywiście kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. A czwarty, uwaga, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Uwaga, partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo SQN, wydawca książki Pas Ilmarinena Marcina Mortki. I uwaga, jeśli chcecie przeczytać, jak rosyjscy agresorzy dostają potężny łomot, a jednocześnie świetnie bawić się przy lekturze książki, thrillera szpiegowskiego z wątkami fantastycznymi, osadzonymi w realiach historycznych, to bardzo polecam Pas Ilmarinena. Z kodem rabatowym HR10 możecie kupić tą książkę na SQN Store. Link znajdziecie w opisie tego filmu. To jest wielka historia. Akcja powieści się toczy w trakcie wojny fińsko-sowieckiej, zwanej wojną zimową, a głównym bohaterom przychodzi się w niej mierzyć z prawdziwymi potworami w ludzkiej skórze. Dostępny jest też audiobook fenomenalnej interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Bardzo Państwu polecam tą książkę. Uwaga, a skoro Zegar Wolskiego, to jest z nami oczywiście Jarosław Wolski, ekspert niezależny, czołem.
Cześć Piotrze, dzień dobry Państwu.
YouTuber Wolski o wojnie, polecamy zaprzyjaźniony kanał, autor książki Spokojnie o wojnie, ekspert zajmujący się czołgami. Dzisiaj oczywiście od czołgów nie uciekniemy, ale na rozgrzewkę pytanie z kategorii, której wiem, że nie lubisz, ale ono będzie miało wątek militarny. Otóż reprezentacja Polski w piłce nożnej ma nowego trenera, nazywa się Fernando Santos, jest Portugalczykiem i będzie zarabiał 1 000 000 zł miesięcznie. No i pytanie jest, czy to nie za dużo i co można by za ten milion kupić? Na przykład może lufę do Abramsa?
Nie, uważam, że jeżeli ktoś jest dobry, to powinien być dobrze opłacany, tak? Bo jeżeli to jest naprawdę specjalista ceniony swoim fachem, że pomijam zarobki w piłkarskie, tak? No bo wiadomo, że to jest tam zupełnie inny świat, ale jeżeli jest dobry, to czemu na tyle nie zarabiać? To jest naturalne, że specjalista po prostu zarabia dobrze. Natomiast co można kupić za 1 000 000 zł? No to zebraliśmy 1,5 miliona dla walczących Ukraińców w ostatniej zbiórce i za te niewiele więcej, bo 1,5 miliona udało się wyposażyć 3/4 batalionu, czyli około tam 600 żołnierzy. Udało się wyposażyć medyków, którzy ewakuują rannych żołnierzy z pola walki, czyli udało się kilkanaście kompletów pancerzy, czyli płyt balistycznych, kamizelek dla medyków, hełmów. Udało się kupić kilkanaście agregatów prądotwórczych, takich, które mają niską sygnaturę termalną, czyli trochę ciężej je zobaczyć z drona. Udało się dostarczyć bardzo, bardzo dużo pomocy, co zostało zrobione w zeszłym tygodniu, więc naprawdę mamy kupę satysfakcji z bardzo dużej, dobrej roboty, bo za 1 000 000 zł okazuje się, że można bardzo wymiernie pomóc walczącym Ukraińcom. No i jeszcze myślę, że po tym czasie tobie zdjęcie dostałem taką piękną flagę z czeczeńskiego batalionu z dedykacją dla mnie, więc myślę, że zawiśnie w moim domowym centrum dowodzenia na strychu, wiesz, na honorowym miejscu po prostu.
Dobrze. Jarku, kciuk dla ciebie, kciuk dla wszystkich, którzy wsparli twoją zbiórkę. A co do naszego trenera nowego, to ja to bym mu zapłacił, ale po robocie. Nawet duże pieniądze zaczymy jednak za efekty, a nie a nie po prostu tak na piękne oczy, ale oczywiście zobaczymy, trzymamy kciuki za naszą drużynę pod nowym kierownictwem. Zanim zadam Ci pierwsze pytanie o Leopardy, bo oczywiście to jest temat numer jeden, to kciuk dla widzów Historii Realnej, dzięki, że jesteście z nami, dzięki, że wspieracie Historię Realną na Patronite i na YouTubie, dzięki Wam przygotowujemy te programy i historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red is Bad i moje książki. Jarku, no to wygląda na to, że saga Leopardów, którą żyliśmy przez ostatnich kilka tygodni, wreszcie dobiegła końca.
Czy ja na to wszystko patrzę z taką dużą dozą trochę zażenowania, bo nie tu jest punkt... Nie, znaczy, Leopardy urosły do jakiegoś fetyszu, symbolu po prostu. W świadomości opinii publicznej nagle zaczyna funkcjonować, że Leopard 2 to jest Wunderwaffe i że dostawa tych czołgów na Ukrainę to będzie jakiś przełom w wojnie, że to coś realnie zmieni. No, to są dostawy po to, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy średnio miesięcznie tracą około 40 czołgów miesięcznie i około 90 innych pojazdów opancerzonych, około 18 armatochaubic, no generalnie taka brygada zmotoryzowana armii ukraińskiej miesięcznie jest zniszczona przez Rosjan. Mówimy o straty w sprzęcie. Oczywiście to nie jest jedna konkretna brygada, tylko to są straty na całym froncie, no ale sumarycznie dają taką jedną brygadę. No i jak sobie policzymy straty kwartalne, no to się okazuje, że kwartalnie to jest 120 czołgów, że kwartalnie to jest około 300 bojowych wozów piechoty, około 40 jednostek artylerii. I teraz super, że dostarczamy sprzęt z zachodu, to jest bardzo właściwe i należało to zrobić, ale to, że każdy z krajów, kilkunastu krajów zaproponuje 14 albo 12 Leopardów 2, różnych konfiguracji, oznacza, że Ukraińcy dostaną mniej więcej 140-160 pojazdów, które są super, bez dwóch zdań, zaraz o tym opowiem. Natomiast to będzie uzupełnienie góra kwartalnych strat, jakie ponosi armia ukraińska.
Matko, to jest bardzo smutne, co powiedziałeś, ale...
I teraz my dostarczamy te wozy, bardzo słusznie, że je dostarczamy, żeby było jasne, ale my je dostarczamy tylko i wyłącznie dlatego, że nam, Polakom, kończą się PT-91 i T-72, które możemy podarować Ukraińcom, kończą się innym krajom czołgi rodziny T-72, teraz Maroko coś przekazało pewnie w zamian za bramsy kolejne, ale kończą się części do nich na rynku. Po prostu nie ma producentów niezależnych od Rosji silników, bo Indie nie są producentem niezależnym i Iran. Nie ma do nich bardzo wielu podzespołów. No i nagle okazuje się, że dobrze, daliśmy Ukraińcom bardzo dużo czołgów rodziny T-72, ale powoli kończą się do nich części zamienne. I tu jest może być ten sam problem, który spotkał Wehrmacht na froncie wschodnim, czyli no, w tragicznym brak części zamiennych, tak, w pewnym momencie. I teraz...
Jarku, tylko prostu... czy ja mogę się zapytać o Niemców, bo wiesz co się stało, no bo mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że Niemcy blokowali dostawy Leopardów przez inne państwa, nie chciały dać również własnych Leopardów, a nagle wielki przełom, mówią okej, dajemy, a uwaga, Amerykanie jednocześnie mówią, że dadzą Abramsy, mówi się o 30-50 sztukach tych czołgów, to jest kompletna nowość i ja pamiętam, że było jakaś, czy to było jakieś takie przeciąganie liny między Amerykanami a Niemcami. Okej, okay, Niemcy powiedzieli, damy czołgi Leopard, ale jak wydacie Abramsy, to jest jakiś taki deal?
Znaczy, trochę tak, trzeba pamiętać o tym, że już abstrahuję od kwestii wielkiej polityki, tak, czyli relacji powiedzmy niemiecko-rosyjskich. Bardzo dobrze, że ta cała sprawa została mocno rozmuchana, zwłaszcza przez nasz rząd i to mówię jako osoba partyjna, tak, ale to cieszę się, ponieważ Niemców trzeba było walić pałą po głowie z bardzo prostej przyczyny. Im więcej... będziemy prowadzić aktywności, które będą stawiały Niemców w kłopotliwej sytuacji wobec Rosji, jako antagonistę, oponistę wobec Rosji, tym lepiej dla nas. I teraz tak, drodzy widzowie, no przekazanie czołgów, bo w powszechnej świadomości funkcjonuje, że dajemy czołgi, dajemy jakąś amunicję, trochę części zamiennej do tych czołgów i tyle, czołgi przekazane, wszyscy są szczęśliwi. A załogi gdzieś tam na Ukrainie będą się uczyć obsługi tych maszyn. No nie, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Każdy czołg to jest pewien łańcuch i logistyczny, i szkoleniowy. To jest taki bardzo skomplikowany mechanizm, bo wbrew pozorom czołgi są delikatne. Czołgi muszą mieć naprawdę właściwą obsługę na polu walki i nie tylko, zwłaszcza na zapleczu. I teraz tak, mamy taką sprawę związaną po pierwsze z wyszkoleniem tych załóg. No to w warunkach wojennych to będzie minimum 6 tygodni, żeby te załogi wyszkolić i one będą wyszkolone, mówiąc szczerze, po łebkach. Tak, 6 tygodni to byli przeszkalani z Leopardów na Abramsy polscy instruktorzy, ale to byli pancerniacy, którzy mieli na przykład 10 albo 12 lat służby w czołgach. Tak. to tego typu weteranów no to można oczywiście przeszkolić w 6 tygodni, natomiast no, szkolenie mniej doświadczonych czołgistów no to normalnie powinno zająć przynajmniej rok, tak? Tyle trwa trening indywidualny, umiejętności indywidualnych. Ukraińcy tego roku nie mają, więc wiadomo, że to będzie góra kwartalne szkolenie, no i to będzie mocno uproszczone, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dostawa części zamiennych, paliwa, logistyki. No, wbrew pozorom Abrams czy Leopard nie palą więcej od czołgów sowieckich, tak? To jest taki troszeczkę mit, bo trzeba pamiętać o tym, że na przykład polskie twarde w trudnym terenie potrafią spalić tonę ropy, czyli 1000 litrów na 100 kilometrów. Znaczy nie, no tam tona ropy to jest trochę inaczej, bo to dobra, no ale powiedzmy, że upraszczając 1000 litrów na 100 kilometrów, w ciężkim terenie Abramsy potrafią, znaczy Leopardy potrafią spalić 850 litrów paliwa na 100 kilometrów, tak, ale tu mówimy o ciężkim terenie, tu mówimy o takich naprawdę ekstremalnych sytuacjach, no ale wiadomo, że jest potrzebna logistyka, części zamienne, no i na końcu każdy z tych krajów troszeczkę się obawia kwestii wycieku różnych tajemnic, bo umówmy się, że Leopardy, zwłaszcza 2, 4, czyli te czołgi, które my mamy jeszcze na stanie Wojska Polskiego, tak jak je Niemcy wyprodukowali w 1986 roku, no to już przekroje pancerza tych czołgów są dostępne w archiwach odtajnionych. To tak, żebyśmy mieli świadomość, jak starej maszynie mówimy, tak? No mówimy o czołgu, który niedługo będzie miał 40 lat.
Znaczy skorupa sama, bo chyba bebechy tam 4 razy zmienili po drodze, czy nie?
No nie, mówimy o Leopardach 2, 4. Mówimy o czołgach, które Wojsko Polskie musiało powiedzmy 10 lat temu, nie no, całe 5 lat temu zacząć modernizować, bo nie było do nich części zamiennych. Leopardy 2, 4, nie ma termowizorów, bo tych termowizorów nikt od lat 90. nie produkuje, nie ma wielu innych podzespołów. Generalnie Leopardy 2, 4, mówię o wersji 2, 4, tak, są wersje 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 i tak dalej. No i okazało się, że na przykład Leopardy 2, 4, które nie mamy, które mamy, no to nie ma do nich części zamiennych, tak? Kupa innych krajów miała ten sam problem. Teraz tymi czołgami nikt się nie przejmuje, bo przekroje pancerza tego Leoparda i odporność to można znaleźć w odtajnionych archiwach. Natomiast no, jeżeli chodzi o dostawy nowszych Leopardów, Niemcy chcą podarować Ukrainie Leopardy 2, 6, nie wiadomo jakie Abramsy trafią ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę, no to zawsze każdy się obawia po pierwsze troszeczkę kwestii wycieku tajemnic pancerza, nawet jeżeli to jest coś, co było już zmienione przez ostatnie 10 lat dwukrotnie, bo czołgi co każdą większą modernizację mają zmieniany pancerz w środku, tak? Bo ten pancerz ma postać takiego pudełka jak po konserwie, otwieramy wieczko, wyciągamy wkład pancerza specjalnego, wsadzamy najnowszy dostępny, zamykamy wieczko, tak? I tak się po prostu co modernizacja wymienia pancerz specjalny w czołgu.
Dobrze, Jarku, tylko wiesz co, ja mam dwa pytania do ciebie. Straszliwie ważne, jedno polityczne, drugie strategiczne. Pierwsze polityczne, bo zacząłeś się o to odpowiadać, ale to nam gdzieś uciekło, to jest strasznie ważna sprawa. Czy to jest ten moment, kiedy Niemcy już spaliły za sobą wszystkie mosty w Rosji? Sołowiow, którego nie lubisz komentować, powiedział, że za karę, za przekazanie, czy tam jeżeli przekażą Niemcy te Leopardy, to Berlin zostanie zniszczony. Czy to jest ten moment, w którym już ostatecznie Niemcy już kompletnie są teraz po stronie Ukrainy, Zachodu i już nie mają żadnych złudzeń wobec Rosji i w drugą stronę?
Moim zdaniem nie, bo problem nie jest z Niemcami. Problem nie jest, znaczy po pierwsze widać, że na przykład niemiecka opinia publiczna tam po połowie się podzieliła, jeżeli chodzi o przekazanie Leopardów, tak? No więc do tych 40 paru procent, które chciały przekazać Leopardy, to super, nie? Natomiast pytanie, co siedzi w głowach pozostałych 40%, którzy uważają, że to jest jakieś eskalowanie wojny i nie powinni tego robić. Więc pierwsze pytanie to jest o świadomość i poglądy polityczne niemieckiego społeczeństwa. Przy czym to raczej chodzi o taki bardzo źle rozumiany pacyfizm i lewoskrętność niż o jakąś prorosyjskość. No a druga sprawa to jest oczywiście niemiecki wielki przemysł, tak? O powiązania niemieckie przemysłowe z Rosją, które były bardzo mocne. Niemcy uważali Rosję za taki hub gazowo-surowcowy, który miał pomóc w transformacji energetycznej niemieckiej gospodarki. No i oczywiście odciąć te rosyjskie macki od Niemców będzie bardzo ciężko, tak? Natomiast to, co mnie martwi, to martwią mnie dalej istniejące powiązania po prostu niemieckiego przemysłu. Jak zobaczę, że te powiązania zostały finalnie odcięte, no to wtedy zacznę jakoś cieplej o tym myśleć. No i to, co jeszcze mnie trochę przeraża, no to kwestia takich osób jak Scholz. Niepokoją mnie politycy niemieccy, którzy mają konotacje jeszcze z NRD dawnym. No widać, że w Niemczech nie było odpowiedniej, czyli no dekomunizacja u nich była, tak? Tylko u nich politycy, którzy działali na przykład na rzecz NRD, przyjaźni niemiecko-radzieckiej i tak dalej, dalej są obecni w polityce. No i to troszkę mnie to niepokoi, natomiast wiesz, ja nie jestem ekspertem, nie czuję się być ekspertem od polityki niemieckiej. Tutaj pani Justyna Gotkowska musiałaby zagościć u ciebie i o to powiedzieć, bo to jest osoba właściwa do wypowiadania się o Niemczech, tak? Ja z tego punktu politycznego myślę, że nie będę miał pełniejszego i lepszego oglądu sytuacji niż pani Gutkowska i to jest chyba właściwa osoba do po prostu wypowiedzi.
Zaprosimy panią Justynę na pewno. Ja tylko powiem, że jeżeli to były, nie wiem jakie są kulisy tego, ale jeżeli to chodziło o to z całą tym sagą i melodramatem niemieckim, żeby wydębić od Amerykanów też większe zaangażowanie i Abramsy, no to w takim razie musiałbym cofnąć wszystko złego, co mówiłem, a dużo mówiłem złego, przyznaję to o kanclerzu Scholzu. Zobaczymy, pewnie się kiedyś dowiemy, jakie tam były kulisy tych negocjacji i o co chodziło. Jak trafią Leopardy i Abramsy na Ukrainę, to fajnie. Ale teraz pytanie kluczowe, strategiczne. Dlaczego teraz? Bo kwestia Leopardów to jest trochę tak, zaczynają się spełniać wszystkie marzenia Ukraińców, którzy po pierwsze Leopardy, po drugie jakieś gigantyczne dostawy z Ameryki, a teraz hit wczorajszego wieczoru, mowa jest, że Amerykanie również myślą, żeby już w lutym albo w marcu dać samoloty i że podobno Ukraińcy się już szkolą, mówi się o F-16.
Szkolą się od roku.
Od roku?
Prawie. Szkolą się od długiego czasu. Znaczy, może nie od roku, no ale tak od 8 miesięcy, 9 to się przynajmniej szkolą.
No dobrze, Jarku, to pytanie, dlaczego teraz? Co się takiego ma wydarzyć albo co się dzieje, że nagle po 11 miesiącach wojny teraz mamy tak jakby ktoś pstryknął i odblokował wszystkie problemy, które się piętrzyły do tej pory przed dostawami ciężkiego sprzętu dla Ukrainy i mamy zapowiedzi naprawdę kolosalnych dostaw. Czy coś się szykuje?
Znaczy tu są trzy rzeczy powiązane ze sobą. Pierwsza rzecz jest taka, że w końcu jest gotowe szkolenie załóg i obsad, które były szkolone po cichu przez zeszłe miesiące. Tak? Czyli te wszystkie plotki o szkoleniu na przykład pilotów, o tym, że piloci ukraińscy przebywali w Nevadzie, plotki dotyczące szkolenia ukraińskich przeciwlotników, parę jeszcze innych rzeczy. Tak? Więc to są, po części jest to realizacja tego, czego wszyscy się spodziewali, no bo szkolenie trwało, przy czym ja dalej twierdzę, że jeszcze prędzej czy później zobaczymy po prostu emerytów wszystkich krajów, którzy dostaną ukraińskie paszporty i będą latać nad ukraińskim niebem, no bo ja bardzo wątpię, żeby dało się przeszkolić i konwertować pilota na przykład Su-27 na F-16, żeby to był wartościowy w pełni pilot. Nie wiem, nie znam się, nie jestem pilotem, tak, ale tak patrząc jak wygląda, ile trwa szkolenie na przykład w polskich siłach powietrznych albo w Stanach Zjednoczonych, to ja mam dziwne wrażenie, że finalnie to będzie tak, że znajdzie się grupę 20 pilotów, którzy dostaną ukraińskie paszporty i dopiero wtedy zacznie się zabawa, tak? Bo to będą weterani lotnictwa Stanów Zjednoczonych, jakiejś pustynnej burzy, Serbii i innych, czy pustynnej burzy to już są dziadkowie, to nie, ale powiedzmy, że to będą tak, że to będą weterani z wielu misji i to by była faktycznie taka duża jakość, tak, nowa. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego te dostawy widzimy, troszeczkę nastąpił zawrót głowy od ukraińskich sukcesów w zeszłym roku. Czyli ta taka kompletna nieporadność Rosjan, błyskotliwa ofensywa w Charkowskim, wycofanie się Rosjan z Chersońskiego, niezbyt błyskotliwej, ale jednak skutecznej ofensywie ukraińskiej. I teraz tak, Rosjanie ruszyli, zmobilizowali się, uzupełnili straty, przestawili gospodarkę na tory wojenne. Ja u siebie na kanale miałem taki cykl Słoń w pokoju, tak? Czyli sprawa, o którą wszyscy widzą, a nikt nie chce o niej rozmawiać. I tą sprawą są po prostu możliwości odtworzeniowe armii ukraińskiej, głównie sprzętowe, a zwłaszcza zachodu, i możliwości odtworzeniowe rosyjskie. I my już po prostu widzimy zbliżającą się ścianę. Tak? Wiemy, że z tą ścianą się zderzymy, nie wiemy, czy to będzie czerwiec, czy to będzie sierpień, ale na tej ścianie jest napisane brak czołgów i bojowych wozów piechoty dla Ukrainy, bo one się skończą po prostu w krajach, które mogą je dostarczyć, jeżeli chodziło o poradzieckie pojazdy. No i wiadomo było, że w okolicy maja, czerwca skończą się możliwości dostaw. No my jeszcze możemy dać przynajmniej jedną brygadę Ukraińcom, jeszcze tam może drugą brygadę będziemy mogli dać Ukraińcom, czy jakieś 58 czołgów, mniej więcej 170 bojowych wozów piechoty. Dobra, jeszcze tyle możemy dać, tak? Może jeszcze coś się wyskrobie z innych krajów poradzieckiej techniki.
Przepraszam cię, ale kiedy mówisz o tych kolejnych 60 czołgach, to żeby widzowie się nie spadli z krzesła, nie przestraszyli, nie jest mowa o Leopardach, których mamy dać
14,
tylko o sowieckich czołgach, T-72.
Tak, i PT-91 ewentualnie. Więc jeszcze tutaj są jakieś możliwości, no ale wiesz, już widać tą ścianę, tak? Czyli jeżeli dalej będzie takie tempo ponoszenia strat, a średnio miesięcznie to jest 40 czołgów i około 90 bojowych wozów piechoty na Ukrainie lub transporterów opancerzonych, no to widać, że jeżeli armia ukraińska nie chce się wykrwawić, a chce mieć pewne zdolności do odbicia utraconych terenów, no to no, trzeba w tym momencie myśleć o dostawie sprzętu z zachodu. I to jest to z wyprzedzeniem dostarczanie sprzętu z zachodu, bo tych ludzi trzeba przeszkolić, trzeba zorganizować logistykę.
Czekaj, ale to wiesz co, to jestem zaskoczony twoją odpowiedzią, no bo najważniejsze pytanie, które chciałem ci zadać, jest po prostu takie, a może oni wszystko to dają, ponieważ wiedzą dzięki swoim źródłom wywiadowczym, że zbliża się gigantyczna ofensywa rosyjska z północnego wschodu, która ma być druzgocącym ciosem dla Ukrainy i chodzi, żeby dostarczyć jak najwięcej sprzętu, żeby Ukraińcy mogli tą ofensywę zatrzymać i przetrwać w ogóle. O tym się mówi wśród ekspertów.
Znaczy, wiesz co, no to jest trzeci powód, ale chciałbym grzecznie zauważyć, że zanim te czołgi, zanim te załogi zostaną wyszkolone, to będzie maj-czerwiec, tak? Więc to już raczej będzie odtwarzanie sił po ofensywie, no bo wiesz, teraz ogłoszone przekazanie, okej, no. Bardzo bym się zmartwił, gdybym zobaczył te czołgi po 3 miesiącach na polu walki, ponieważ to by znaczyło, że po prostu niedoszkolone załogi je obsługują, tak? I to by było takie mocno martwiące. Natomiast znowu czołgi to nie jest Wunderwaffe. Jak Ukraińcy dostaną Leopardy albo Abramsy, albo i Leopardy i Abramsy, to nie oznacza, że oni nagle magicznie będą królować na polu walki, że magicznie wygrają tą wojnę i że te czołgi będą magicznie odporne na oszczał rosyjskiej artylerii, środków przeciwpancernych i że będą zdmuchać w walce czołgi rosyjskie. No nie, to tak po prostu nie wygląda. Tak? Walczy cały system i czołg jest istotnym, ważnym elementem tego systemu. Konflikt na Ukrainie pokazuje, że wszyscy, którzy mówili o końcu czołgów, po prostu się mylili. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest cały system, jest konieczna taka po prostu konkretna systemowość. Masło maślane wyszło, tak? Ale po prostu trzeba to ująć w ramach takiego szerszego obrazka. Natomiast problem jest też inny, polityczny, bo już widać, że no dobrze, Rosjanie ponieśli kolosalne straty, nie siedli do stołu rokowań. Teraz pytanie, czy Rosjanie siądą do stołu rokowań, nawet jeżeli Ukraińcy odbiją te ziemie, które utracili, tak? Więc teraz jest pytanie, co dalej? No, na razie zrobił się moment dość konfundujący i niebezpieczny w tej wojnie, ponieważ Ukraińcy tymczasowo utracili inicjatywę na froncie, mają ją Rosjanie. A po drugie, no widać, że tempo ponoszonych strat przez obie strony jest zatrważające i o ile żołnierzy starczy i dla Ukraińców, i dla Rosjan, jakkolwiek by to źle nie brzmiało, tak, przy tym tempie strat, no to problem jest z odtwarzaniem sprzętu. Rosjanie przestawili przemysł na tory wojenne, tak, tam jest już produkcja ściśle zmilitaryzowana, zmilitaryzowali przemysł. No i co dostarczają? Owszem, stare czołgi, starsze, albo ich modernizacja, ale dostarczają ich dość dużo, ponieważ Rosjanie dostarczają w tej chwili miesięcznie na front przynajmniej około 100-160 maszyn, przynajmniej czołgów. Nie mówimy o bojowych wozach piechoty, o innych maszynach. To jest dużo.
No dobrze. Dużo tego sprzętu się szykuje. Brytyjczycy, bo ty mówisz o Leopardach.
A są jeszcze Challengery, tak, dwa.
Challengery, ale to nie wszystko. Leclerki jeszcze, Jarku, bo przecież Macron też nie może być z tyłu i z kolei on przebąkuje, że jeszcze da czołgi Leclerki. To już licząc tak krótko z samego zachodu, 4 typy plus ta menażeria, którą już mają Ukraińcy.
Uśmiech logistyka. Ale teraz, Piotrze, i teraz najlepsza rzecz. Tych wszystkich obiecanych do tej pory Leopardów, Challengerów, Leclerki plus Abramsy, to i tak będzie mniej niż sama Polska dała T-72 i PT-91 w zeszłym roku. To tak, żebyśmy mieli skalę, nie?
No tak.
Bo my się cieszymy, że każdy z krajów da 14 czołgów, któryś tam 20, może któryś 30, no i mówimy, wow, Ukraińcy dostaną 200 czołgów, może 250 się znajdzie. No to słodkie, tylko my w zeszłym roku daliśmy prawie 300 maszyn Ukrainie, tak? Więc żeby była świadomość skali problemu, nie?
No dobrze, słuchaj, wiesz co, zaraz przejdziemy do zegara, czyli drodzy Państwo, obgadamy wszystko to, co się dzieje na wszystkich możliwych kierunkach, gdzie się toczą się walki, na długim, ciągnącym się przez 1300 kilometrów froncie rosyjsko-ukraińskim, ale jeszcze chciałbym na koniec podpytać Cię na tą ofensywę, bo o tym się bardzo dużo mówi. Ja chciałbym bardzo poznać Twoją opinię, myślę, że widzowie Historii Realnej również. Czy rzeczywiście spodziewasz się takiego naprawdę wielkiego, olbrzymiego rosyjskiego natarcia? Jeżeli tak, to gdzie? I czy Ukraińcy mają na tyle sił, bo cały czas mówisz o tych wielkich stratach, żeby po prostu ją zatrzymać? Jakie mogą być konsekwencje tego uderzenia?
I teraz tu jest ciekawa sytuacja, ponieważ teoretycznie defensywa rosyjska bardzo dobrze by kompensowała te słabości, które w tej chwili mają Rosjanie. Na przykład jeżeli chodzi o środki dowodzenia, jeżeli chodzi o łączność, jeżeli chodzi o kilka innych kwestii. Tak? Generalnie dużo lepszym wyjściem dla Rosjan byłoby przejście do defensywy. Natomiast tu są kwestie gospodarcze. No a ja do tej pory żyłem w ciężkim przekonaniu, że w przyszłym roku gospodarka rosyjska powinna zacząć mieć poważne problemy i ledwo zipieć, no ale na przykład wczoraj Bloomberg wypuścił artykuł, z którego wynika, że Rosjanie mogą sobie przy tym poziomie cen surowców to jeszcze 3 lata prowadzić tą wojnę. A to już jest słaby prognostyk, delikatnie rzecz ujmując, tak? Bo za 3 lata to się po prostu skończy wszystkim uzbrojeniem, które można dosłać na Ukrainę, tak? No i gdyby tak było, no to byłoby fatalnie, ponieważ mówiąc brutalnie, to wszystkim poza Amerykanami skończyłby się sprzęt zdolny do dostarczania Ukrainie, tak? Sprzęt ciężki oczywiście mówię. Natomiast to jeszcze nie w tym rzeczy. Teoretycznie dla Rosjan lepsza byłaby defensywa, natomiast Rosjanie nie wygrają tej wojny, znaczy nie wygrywa się wojny podstawą defensywną, tak? Więc Rosjanie muszą atakować, muszą próbować odnieść znaczące sukcesy, żeby usiąść do negocjacji z pozycji siły. I teraz, gdzie nastąpi to uderzenie? Ciężko powiedzieć. Ja osobiście coraz bardziej sceptyczny jestem co do kierunku białoruskiego. To raczej będzie kierunek, na którym będą Białorusini, Rosjanie angażować część wojsk ukraińskich, żeby one musiały tam stać po prostu. Więc temat będzie podgrzewany, natomiast coraz bardziej jestem sceptyczny. Ja nie uwierzę w uderzenie z Białorusi, jeżeli nie zobaczę mobilizacyjnego rozwinięcia armii białoruskiej, tak? Czyli z tych 4 ukraińskich, przepraszam, białoruskich brygad nagle będzie musiało się zrobić 8 przynajmniej, żebym uwierzył, że coś mogą Białorusini głupiego odpalić. Natomiast jeżeli chodzi o Rosjan, Rosjanie doskonale sobie zdają sprawę, że nie mają przewagi w rozpoznaniu obrazowym i nie mają przewagi w zwiadzie, powiedzmy, strategicznym i operacyjnym. Czyli Ukraińcy przez satelitarne oczy NATO i nie tylko, też komercyjne, zaglądają Rosjanom w karty. Czyli oni widzą, gdzie Rosjanie przenoszą czołgi, gdzie przenoszą transporty paliwa, gdzie przenoszą logistykę. Efekt tego jest taki, że Rosjanie teoretycznie nie mogą uzyskać zaskoczenia strategicznego. Czyli Ukraińcy będą wiedzieli, aha, tu się szykują do ataku, tu się szykują do ataku, tu się szykują do ataku. I teraz rozwiązanie tego jest relatywnie proste, no bo według radzieckich podręczników jeszcze taktyki i sztuki operacyjnej to po prostu Rosjanie naraz uderzą na 4 czy 5 kierunkach, z których na początku uderzą na wszystkich tak samo mocno i tak samo słabo, a dopiero z czasem wyjdzie na to, że jeden kierunek to jest główny kierunek, a reszta to były kierunki pomocnicze, tak? Oni już kiedyś robili tego typu sytuacje. Więc to jest sposób, oczywiście to jest o tyle bardzo nieekonomiczne, że zamiast mieć zaangażowanych, nie wiem, 1/3 żołnierzy, to musisz mieć ich zaangażowane 3 razy więcej żołnierzy i sprzętu, niż byś planował takiej operacji w stylu natowskim, tak? Więc to jest problem oczywiście. No ale Rosjanie są to w stanie przeprowadzić. Mówi się o tym, że Rosjanie mogą spróbować zrobić uderzenie z północy, ale nie na Charków, tylko znowu na Izium, czyli przejdą pomiędzy Kupiańskiem a Charkowem z północy na południe, żeby zająć Izium, no bo Izium jest dla nich konieczny. Dlaczego jest Izium konieczny? No po to, żeby mieć znowu dostęp do Krematorska, Słowiańska i próbować zająć Donbas. Mówi się, że Rosjanie dziś mają uderzyć. Wiadomo, że oni nie będą mieli tej przewagi wynikającej z zaskoczenia, ale to nie oznacza, że może im się to nie udać, tak? Bo może. Ukraińcy z kolei, co widać w tej chwili pod Bachmutem i pod Soledarem, jednak bardzo ostrożnie szafują krwią tych swoich elitarnych brygad, czyli tych takich kadrowych, elitarnych brygad. Te jednostki, które były rzucone do Bachmutu i do Soledaru, to raczej były jednostki rozwijane mobilizacyjnie po wojnie, to były jednostki raczej tworzone od podstaw i te jednostki zostały miejscami bardzo mocno skrwawione, tak jak na przykład elitarna 46. Brygada Desantowo-Szturmowa. Ale te naprawdę elitarne ukraińskie jednostki nie, one są na południu od Bachmutu, tam gdzie próbują powstrzymać to uderzenie od południa rosyjskie, które ma okrążyć Bachmut, zaraz o tym porozmawiamy. Są trzymane też w odwodzie, więc widać ewidentnie, że Ukraińcy wiedzą, że coś może się niedobrego wydarzyć, więc oni trzymają te odwody. Ale znowu, to gadamy o tym, co się teraz dzieje. Natomiast problemem jest to, co się będzie działo po tej ofensywie. Tak? Ten sprzęt, no znowuż, Ukraina straci kilkaset czołgów. Tak? Rosjanie być może stracą więcej tych czołgów, znaczy nawet na pewno. Natomiast znowu, pytanie o uzupełnienie tych strat, pytanie o to, co dalej. Dlatego te dostawy, które teraz widzimy z zachodu, no jest to wyraz tego, że po pierwsze kończą się czołgi poradzieckie, a nawet nie tyle czołgi poradzieckie, co kończą się po prostu części podzespoły do nich, tak? Oczywiście.
Słuchaj, Jarku, ja się uśmiechnąłem, jak powiedziałeś o tym, że Amerykanie wszystko widzą swoimi kosmicznymi oczami z góry i dostarczają to Ukraińcom. Nie wiem, czy słyszałeś nowy sposób Rosjan na przerzucanie wojsk. Wsadzili żołnierzy do cysterny po paliwie, a po prostu do środka i przewozili takie cysterny pełne ludzi po torach.
To ja mam dość dużo dowcipów w tym momencie o tym, że mobilne rosyjskie krematoria wskoczyły na poziom wyżej, ale na razie sobie to daruję.
Natomiast... Słuchaj, chyba tam był napis proszę nie palić w środku.
Natomiast wiesz, jest, znaczy problem polega na tym, że z jednej strony zwiad orbitalny ma niesamowicie dużo zalet, a z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ten czas rewizyt jest możliwy do wyznaczenia, tak? I teraz cały dowcip polega na tym, że jak ktoś ma tych satelit, nie wiem, 3 czy 4, no to można jakieś ruchy kombinować między ich rewizytami, tak? Czyli przelotami nad obszarem, który obserwują. Natomiast w momencie, jak dla Ukraińców pracuje około 30 różnych satelit rozpoznania obrazowego i radarowego, no to Rosjanie muszą zakładać, że każda większa kolumna będzie policzona, będzie określony jej kierunek i będzie określona, gdzie się po prostu porusza, tak?
No dobrze, drodzy Państwo, tym tytułem wstępu saga Leopardów zakończona, już teraz czekamy na finalizację, a my przechodzimy do zegara, czyli uwaga, Ukraina to oczywiście tarcza wielkiego zegara, godzina 12 to Kijów i przesuwamy się wskazówkami po mapie. Zacznijmy tym razem od 10, czyli kierunek białoruski. Powiedziałeś już, że nie wierzysz w ofensywę na tym kierunku. Ja chyba też, bo pojawiły się ciekawe informacje. Białorusini, Łukaszenko to zdradził, że uwaga, Ukraina zwróciła się z propozycją do Białorusi o podpisaniu paktu nieagresji. Co by się wpisywało w takie różne działania Ukraińców, którzy no, próbują chyba wysyłać jakieś sygnały do Białorusi. Słuchajcie, nie musicie z nami zadzierać, to będzie okej. Okay. Ambasada cały czas pracuje ukraińska w Mińsku. Podobno Ukraińcy prosili Europę, żeby nie obejmowała Białorusi jakimiś sankcjami. Powiedz, co tam się może dziać? To jakieś tajne negocjacje?
Aleksander Łukaszenko jest po raz kolejny w swojej historii panną na wydaniu.
Nie za piękno, dodajmy.
Tak, ale w tym wypadku, wiesz, dobra, już nie będę, pozwolę sobie nie rozwijać żartu w tym kierunku. Natomiast bez dwóch zdań Łukaszenko no, o tyle ma kluczową, może nie pozycję, jego rola jest niesamowicie istotna, ponieważ gdyby armia białoruska faktycznie rozwinęła się mobilizacyjnie i przystąpiła do wojny z jakimś wsparciem rosyjskim, no to sytuacja ukraińska mogła być bardzo skomplikowana, albo ciężka inaczej rzecz biorąc. Teraz widać, że Łukaszenko próbuje lawirować na dwóch stołkach, ale znowu, na ile jego pozycja jest niezależna od Moskwy, na ile nie, trudno ocenić. No, eksperci, których ja zapraszałem, na przykład Ania Dyner, no to ona stwierdziła, że to nie jest takie jednoznaczne i że raczej Łukaszenko będzie dalej lawirować, i o ile nie będzie miał naprawdę pistoletu przystawionego do głowy, no to raczej nie wejdzie do tej wojny, tak? Ja osobiście nie wierzę w uderzenie białoruskie od północy, jeżeli nie zobaczę rozwinięcia mobilizacyjnego armii białoruskiej, tak? No to wtedy zacznę się zastanawiać, a i tak dalej to będzie na dwoje babka wróżyła, ponieważ może się okazać, że to rozwinięcie to jest tylko po to, żeby ściągnąć dodatkowe jednostki ukraińskie z frontu dalej bez planu wejścia na Ukrainę, tak, z północy.
Mhm. Dobrze, godzina 12, Kijów, stolica Ukrainy. Coś ostatnio nie spadają rakiety na Kijów. Czy to jest jakaś taka krótka przerwa i jeszcze Rosjanie będą terroryzować to miasto? Czy
no, myślisz, kończą się rakiety Rosjanom. To jest to, o czym mówimy od paru miesięcy, że Rosjanie już zjechali ze swoim zapasem rakiet do poziomu bardzo niskiego. Oczywiście oni sobie tych rakiet trochę wyprodukują, odtworzą, może znowu pozyskają. Może być jeszcze tak, że będzie jakiś atak, nie wiem, na przykład 100 kilkudziesięciu rakiet, no ale ewidentnie widać, że Rosjanie też mieli pewną ograniczoną liczbę tych środków bojowych, o czym było mowa, o czym było wiadomo od początku. Natomiast ja bym jeszcze zauważył jedną rzecz. Zachód zaczął dostarczać na Ukrainę sprzęt przeciwlotniczy, który zaczął masakrować Rosjan w powietrzu. I to są na przykład IRIS-T SLM, czyli niemieckie wyrzutnie przeciwlotnicze krótkiego zasięgu, cały system obrony. Niemcy dostarczyli już jedną albo dwie baterie na Ukrainę i teraz wszyscy się podniecają leopardami. Czy Niemcy dadzą leopardy? Ile dadzą leopardów? A czy duże leopardy? A czy małe leopardy? A czy nowe? A czy stare? A prawda jest taka, że te całe zakichane leopardy, te 14 sztuk, znaczy dużo mniej dla tej wojny, niż to, że Niemcy dostarczyli kwartał temu zestaw IRIS-T SLM, który najpierw zestrzelił kilkadziesiąt pocisków manewrujących, a czy to jest kilka zestawów, tak, przeciwlotniczych, a teraz Ukraińcy cichutko go pchnęli w rejon frontu, w rejon Bachmutu, w rejon Swatowego, no i się okazuje, że wczoraj spadły dwa samoloty szturmowe Su-25 i trzy śmigłowce K-52, przedwczoraj znowu spadły jakieś śmigłowce dwa.
Czyli aligatory, tak? Mówisz o tych słynnych aligatorach.
Tak, K-52.
Bestiach przestworzy.
Tak, no i Niemcy opracowali, czy nie tylko Niemcy, bo my kupujemy bardzo podobny system dla Wojska Polskiego KAMER, znaczy KAM i KAMER w ramach programu NAREW. I to jest też system bardzo podobny, jeżeli chodzi o IRIS-T SLM. To są bardzo podobne systemy, jeżeli chodzi o możliwości. Niemcy oczywiście mają na rynku uzbrojenia swój konkurencyjny system przez Diela opracowany, tylko że jest to system, który powstał w celu po prostu mordowania rosyjskich śmigłowców i pocisków manewrujących. I teraz dostali baterię, która pierwotnie miała pójść do jednego z krajów afrykańskich, czy nie, Zatoki Perskiej, no ale Niemcy podarowali tą baterię Ukraińcom, no i nagle się okazuje, że no, Rosjanie mają duży problem w powietrzu. Tak, oni nie mają oczywiście 100% dominacji, ale mają bardzo duży problem, bo to jest zestaw, który był stworzony po to, żeby po prostu niszczyć śmigłowce rosyjskie i samoloty nad polem walki. Dokładnie po to był ten zestaw stworzony, on się super sprawdza. Więc to tak też, żeby zachować równowagę, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy widziałeś ostatnio Bayraktary gdzieś? Od dłuższego czasu nie ma, nie?
Wielki nieobecny, rzeczywiście, racja. Skończyły się?
Dosłownie. Więc to znowu to było uzbrojenie, które było tak napompowane, był taki pompowany balonik związany z Bayraktarami, także Wunderwaffe, cudowna broni w ogóle. I od początku część osób, w tym ja, mówiła, że one głównie działają tam, gdzie nie ma rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Tak? No i taka była prawda, tak? Okazało się, że tam, gdzie Rosjanie postawili dość szczelny parasol z obrony przeciwlotniczej, no to Bayraktary za bardzo nie latają, bo po prostu są strącane. No i jeszcze tutaj doszła kwestia tych relacji rzekomych Erdogana z Rosjanami, że tam podobno Turcy obiecali, że nie będą nowych Bayraktarów dostarczać, bo coś tam, coś tam. Natomiast no prawda jest taka, że to nie jest najlepszy rodzaj środka bezpilotowego, tak?
To prawda. Z Erdoganem w ogóle jest nowy pasztet, bo ktoś spalił w Szwecji Koran i Erdogan się...
Nie, no jak to kto? Jak to ktoś? No jakiś agent prowadzony przez Rosjan. No przecież takie rzeczy już... U nas też są takie oszołomy.
No tak, i znowu Erdogan grozi, że Szwecji nie przyjmie do NATO i można zwariować tą sprawą. Powiedz mi jeszcze ten niemiecki sprzęt, bo ja to strasznie lubię i widzowie wiem, że też jak wchodzisz w szczegóły techniczne i opowiadasz to z taką pasją, to jest tak, jak to działa, że jest rakieta, ona ma... No,
masz radar wykrywania.
Jak to się
nazywa? Masz radar, który wykrywa cel. Tylko cały dowcip polega na tym, że ten radar nie musi ciągle świecić w ten cel, mówiąc bardzo obrazowo. Tak, czy on wykrywa cel i na przykład, nie wiem, o, tam lecą 3-4 śmigłowce. I to wykrywanie i określanie współrzędnych celów trwa dosłownie kilka sekund, tak? I są odpalane rakiety. Te rakiety naprowadzane są w przypadku IRIS-AT, są naprowadzane biernie, bo one naprowadzają się na widmo termalne celu. I w odległości... Po pierwsze, one praktycznie nie mają, są piekielnie szybkie, po drugie, praktycznie nie ma smugi dymu za nimi, bo tak jest dobrane paliwo silnika marszowego. No i w pewnym momencie ta rakieta, jak wie, gdzieś powinna spotkać ten cel, no to ona po prostu szuka obrazu celu i ta głowica w tej rakiecie jest tak piekielnie zaawansowana, że ona sobie buduje dokładny obraz celu. Chodzi o to, że normalnie kiedyś te głowice termalne, które wykrywały ciepło, no to one wykrywały tobie plamkę ciepła na tle, tak jak teraz jesteś ty na tle białej ściany, no to kiedyś powiedzmy, że ta głowica rakiety, no to widziała twoje kontury, tak, i ona się naprowadzała na tą ciemniejszą plamkę, no ale jeżeli byś nagle, nie wiem, zrobił sobie dwa zdjęcia Piotra Zychowicza po obu bokach głowy, czyli odpalane na przykład flary, no to ta rakieta trochę by zgłupiała, bo nie wiedziałaby, czy to ciebie ma trafić, czy ma twoje dwa zdjęcia, które sobie rzucasz na boki.
Czyli miałbym 33% szansy na przeżycie wtedy.
No mniej więcej, nie? Natomiast, a to na wojnie jest całkiem sporo. Natomiast te nowe głowice optyczne w IRIS-T, one są już na tyle dokładne, że tam jest matryca z wieloma elementami, która sobie buduje dokładny obraz celu. Czyli ta rakieta generalnie jakby leciała na ciebie, to widziałaby dokładnie tak, jak my widzimy teraz twój obraz. Brwi, oczy, nos, wszystko. I mógłbyś sobie rzucać tymi zdjęciami, ale algorytm rakiety stwierdziłby, nie, to są zdjęcia, bo coś za ładne, tu wleciał Photoshop, to my się naprowadzamy na tego gościa po środku, nie? I mniej więcej tak samo wygląda z IRIS-T SLM, który jest w stanie stworzyć dokładny obraz widma termalnego celu, zignorować różne pułapki, czyli odpalane flary, odpalane środki przeciwdziałania i trafić w cel, tak? Z kolei CAM-R w ramach Wisły, którego my kupujemy i CAM, no to on jest naprowadzany radiolokacyjnie, co też ma bardzo dużo zalet, tak? Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że w trudnych warunkach atmosferycznych, czyli mgła, mrzawka, zasięg kamer termalnych spada około 80%. Czyli IRIS-T jest świetnym zestawem, no ale na przykład jeżeli doszłoby do walki w jakimś takim mrzawce, kapuśniaczku, w zamgleniu, no to mogłoby być słabo. No i tutaj samo wchodzą całe na biało systemy naprowadzane czysto radiolokacyjnie, tak? Czyli rakieta sama się naprowadza na cel za pomocą własnego radaru, czyli tak jak na przykład CAM. Natomiast No, jest to system bardzo skuteczny. Tak?
Wow, no, niemiecka technika wojskowa, to rzeczywiście mają doświadczenie w tych sprawach. Godzina druga, w pół do trzeciej, proponuje się już przenieść tam, gdzie dzieje się najwięcej, gdzie się rozgrywa największa tragedia. Już zasygnalizowałeś to, że po prostu obie armie krwawią się w sposób straszliwy. Tam mamy do czynienia z jakąś pierwszą wojną światową, bis jakimś Verdun, czyli Bachmut, okolice Donbas, Ługańsk. Powiedz, wojna pozycyjna, siedzą w okopach i ostrzeliwują się, czy coś tam się zmienia?
Nie no, Rosjanie sobie utylizują więźniów z Gułagu za pomocą Wagnera. Tam około 30 tysięcy Wagnerowców zostało zabitych i rannych przez ostatni kwartał. Natomiast dla nich to jest wzruszenie ramionami, bo to jest zasób osobowy, który normalnie i tak nie podlega mobilizacji. Tak? Oni zrobili, to akurat Wagnerowcy zrobili mistrzostwo świata, tak? Ponieważ oni wyciągnęli tą populację, która normalnie... Znaczy, to też nie jest tak, ponieważ na warunkach wojennych w każdym kraju, w tym Polsce, jest instytucja amnestii dla więźniów. Czyli jeżeli, nie wiem, więzień chce się resocjalizować na polu walki, no to nie ma sprawy, ojczyzna daje mu taką możliwość i może no, swoje odsłużyć. Tak? I to jest chyba w większości krajów, w Polsce na pewno tak jest. Natomiast no, Rosjanie stwierdzili, że oni po prostu sięgną do zasobu łagru swojego, nie sięgając, nie skrwawiając na froncie poborowych, którzy w tym czasie są szkoleni, tak? Albo rezerwistów, którzy są szkoleni. I teraz, tak jak ostatnio mówiłem, no w mojej ocenie to całe działania rosyjskie w paśmie Soledaru i Bachmutu miały służyć po pierwsze zaangażowaniu armii ukraińskiej, tak żeby musiała armia ukraińska rzucić tam rezerwy i część rezerw armia ukraińska faktycznie rzuciła. No a po drugie to było jednak pewne odzyskanie inicjatywy strategicznej przez Rosjan. I teraz tak, oczywiście to było kosztem tysięcy żołnierzy rosyjskich, zabitych i rannych, jak najbardziej. Natomiast no, na północy udało się Rosjanom już w zasadzie Bachmut odciąć od dostaw, czyli już mają pod kontrolą ogniową drogi, które prowadzą z północy do Bachmutu. I teraz przedwczoraj zajęli wieś Kliszewka na południu od Bachmutu. No jeżeli jeszcze posuną się powiedzmy jakieś 5 kilometrów na północny zachód, no to odetną drogi, które od południa biegną do Bachmutu. No i to będzie sytuacja, w której po prostu Ukraińcy będą musieli się wycofać z Bachmutu, żeby nie wpadł w okrążenie, chyba że zrobią jakąś kontrofensywę, która wypnie Rosjan, tak, lokalną. No bo też jest taka możliwość, że po prostu wypchną Rosjan siłowo, tak.
Natomiast... No tak, ale pytanie jest po co? Po co tam siedzieć? Ja chcę ci powiedzieć, że czytałem teraz taką ciekawą analizę, że Amerykanie, którzy doradzają, co nie jest wielką tajemnicą, amerykańscy oficerowie doradzają Ukraińcom i mówią, słuchajcie, plujcie na ten Bachmut, wycofajcie się stamtąd, no dajcie go Rosjanom, to nie ma żadnego znaczenia, tracicie tylko ludzi i zasugerowali amerykańscy doradcy, żeby Ukraina punkt ciężkości przerzuciła na południe, na południowy wschód i tam szukała szczęścia z tym całym sprzętem za miliardy dolarów, który teraz będzie napływał w najbliższych tygodniach. Amerykanie uważają, że jest bez sensu trzymać ten Bachmut, przynajmniej według tych doniesień prasowych.
Znaczy, ja cały czas mam w tle czaszki Debalcewo, o którym pisałem. Tak, to jeszcze w 2015 roku. Walki o Debalcewo w 2015 roku, tak dla widzów w skrócie, polegały na tym, że też było wybrzuszenie frontu, Rosjanie próbowali zamknąć worek z Ukraińcami, finalnie Ukraińcy wycofali się z Debalcewa. Natomiast te walki były na tyle krwawe dla obu stron, że po nich nastąpił pokój. Tak? Czyli wtedy te czołówki, te jednostki separatystycznych republik zostały na tyle wykrwawione, mimo że ze wsparcia jednej z dwóch brygad rosyjskich, no, że w zasadzie walki zakończyły się. Tak? Tu mamy sytuację troszeczkę inną, natomiast sam Bachmut, on nie jest specjalnie istotny. Bardziej istotna jest Konstantynówka, bardziej istotne są wzgórza za Bachmutem, które mają no już znaczenie takie, powiedziałbym, operacyjne dla Ukraińców, tak, jako wrota do Donbasu. Natomiast wiesz, cały problem polega na tym, że miasto, to teren zurbanizowany, to jest jednak teren dobry do obrony. I możemy oczywiście na to się oburzać, ale walka w terenie zurbanizowanym jest, zwłaszcza w obronie, jest tym, co jest trudne dla nacierających. Nieważne, czy mówimy o zdobywaniu Mariupola, nieważne, czy mówimy o Sewierodoniecku, no niestety jest zrujnowana infrastruktura kraju cywilna, ale ona i tak wpadłaby w ręce wroga. Natomiast no, zajęcie terenów miejskich jest zawsze krwawe i zawsze ciężkie. Dlatego też Rosjanie te szturmy na ten Bachmut frontalny prowadzą tak dość ostrożnie jak na nich i starają się Bachmut otoczyć, tak, odciąć drogi od północy, odciąć drogi od południa, no i wtedy albo Ukraińcy będą musieli ryzykować, że kilka brygad w Bachmucie, znaczy kilka, no komponenty kilku brygad wpadną w kocioł, albo będą musieli się z tego Bachmutu wycofać. Czyli możesz zająć miasto w zasadzie okrążając je i blokując, przynajmniej w pierwszej fazie, a nie prowadząc frontalnych uderzeń. Natomiast no, w mojej ocenie raczej Ukraińcy woleliby, żeby te walki o Bachmut się toczyły, ponieważ to one będą dla Rosjan krwawe i będą trudne, tak? I Rosjanie też o tym wiedzą, dlatego Rosjanie no właśnie starają się odciąć to miasto, a nie prowadzić frontalnych uderzeń, no bo teren zurbanizowany, no w tej chwili większość walk generalnie toczy się w terenie zurbanizowanym. Tak?
No dobrze, zobaczymy. Natomiast obserwujemy wszyscy to olbrzymi upust krwi, który tam się odbywa. Ja byłem w kontakcie z polskimi ratownikami, których pozdrawiam, medycznymi, którzy po prostu śledzę ich profile. Polecam też to państwu, tam naprawdę serce się kraje, jak się patrzy na te obrazki stamtąd. A powiedz mi jeszcze tak, zapytam cię krótko. Widziałem, że poświęciłeś temu też trochę miejsca w swoim programie na kanale Wolski o wojnie. Pojechała tam taka blondynka z, co to jest, Wydział Propagandy, tak, rosyjski. No i co to się stało, że snajper jej strzelił w kolano? To było dosyć głośne.
Nie, no to wiesz, ten... Play stupid game, win stupid prize, tak? No, rosyjska propagandystka pojawiła się w okolicy Soledaru. No i miała, tam Rosjanie oczywiście po zdobyciu Soledaru zaczęli ściągać wszystkich możliwych propagandystów, z których ci co bardziej inteligentni to są 5 kilometrów od Soledaru i udają, że ktoś do nich strzela i potem to jest geolokalizowane, wszyscy się z nich śmieją, że gościu był 10 kilometrów od linii frontu i niby kręcił filmik, jak do niego strzelają Ukraińcy, tak?
Przynajmniej kolano ma całe, no.
Natomiast no ta pani propagandystka, bodajże chyba Anastazja, z tego co pamiętam, no to ona była w Soledarze i miała spotkanie z ukraińskim moździerzem, z miną moździerzową. Zgruchotane kolano, no ale mówię jakoś tak, no, wojna, tak.
Wojna, natomiast ta pani zrobiła bez wątpienia ten problem, błąd, ja widziałem to nagranie krótkie, ona wystąpiła tam, wiesz, w pełnym mundurze rosyjskim, w hełmie, bez żadnych oznaczeń, powinna mieć wielki napis press, wiesz, i
w ogóle. Ale to myślisz, że wtedy ten granat moździerzowy wystrzelony 5 kilometrów dalej, to by stwierdził, że nie, press, dobra, rozmyślam się, nie, no ja myślę, że to wiesz, to jest, to, no.
Wiesz, to... Słuchaj, ale ja ci mówię po prostu tak ogólnie rzecz biorąc, że korespondenci wojenni, niezależnie o tym, po której stronie...
Ale to nie jest korespondent wojenny, to jest funkcjonariusz propagandy rosyjskiej. Mm-hmm. To jest, wiesz, to... Znaczy ja jestem za tym oczywiście, żeby ludzie z prasy mieli pełną balistykę i mieli duże napisy press, a z drugiej strony do dużego i kontrastowego napisu łatwiej się strzela, nie? Wiesz, więc to tak...
O moja Boże, no tak, wojna. Dobrze, Jarku, to co? Teraz tak, Bachmut, widzimy wszystko, co się dzieje, czekamy na ofensywę. Czy jest w ogóle o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o ten kierunek Zaporoże, Chersoń, linia Dniepru?
Kierunek chersoński nie, natomiast kierunek zaporoski jest bardzo ciekawy, ponieważ Rosjanie w zeszłym tygodniu zrobili taką pseudoofensywę. Próbowali zająć kilka wiosek w pasie ziemi niczyjej, zajęli je, ponieśli duże straty. Natomiast ciekawe jest to, że Rosjanie niesamowicie ufortyfikowali ten korytarz z Rostowa na Krym. Tam stworzyli ciąg fortyfikacji polowych. Ja bym postawił tezę, że to jest u nich nie notowano od czasów II wojny światowej. Czyli oni naprawdę zrobili szereg takich fortyfikacji a la na łuku kurskim. Rowy przeciwczołgowe, polowe stanowiska, morze min, po prostu morze min pulminowych. Ewidentnie widać, że Rosjanie się bardzo, bardzo obawiali ukraińskiego uderzenia, które by po prostu poszło na Melitopol i przecięło, na Bierdański przeciąłoby po prostu ten korytarz. I Rosjanie tam zrobili imponujące umocnienia polowe, ewidentnie. Natomiast oczywiście, no wszystko można pokonać, wszystko można wykopać. To nie jest tak, że jak ktoś postawi, nie wiem, hektary min i rowów przeciwczołgowych, to jest nie do pokonania. No jest do pokonania, bo tak tylko przypomnę, że przecież Niemcy finalnie na łuku kurskim no, te wszystkie umocnienia pokonali, tak? Tylko kwestia ceny, tak?
No zobaczymy, co się tam stanie. Natomiast chciałem ci jeszcze powiedzieć a propos tej propagandystki, o której mówiliśmy, zapomniałem ci to powiedzieć, że jeden z twitterowiczów, który śledził tą sprawę, pokazał fotografię, że ona była wynoszona z tym rozbitym kolanem z pola walki na jakichś obdrapanych czerwonych drzwiach. Widziałeś to zdjęcie?
Tak, ewakuacja polowa po rosyjsku.
No właśnie, ale co się dzieje? Kurczę, co się dzieje z tym zaopatrzeniem? Nosze też ukradli?
Nie, no pewnie ich nie było. Znaczy... Podejrzewam, że w okolicy nie było, tak, ona miała jakąś tam obstawę, natomiast nie było żadnego paramedyka, nikogo od czerwonej taktyki, kto ma nosze. Natomiast ja jestem zaskoczony, że, znaczy zaskoczony może nie, no wiesz, u nas też to jest dziwne, no bo z jednej strony masz, znaczy dziwne, nie dziwne, no powiedzmy, że masz paramedyka w Wojsku Polskim, tak, masz medyków, no a z drugiej strony też żołnierze często mają po prostu nosze polowe kupowane na własną rękę, takie składane, to są nosze, To nie są takie nosze, jak się komuś wydaje, że są takie, wiesz, jak w szpitalach nosi się kogoś, tak?
Czy, to jest takiej wielkości.
Tak, a tylko chodzi o to, że masz po prostu rozkładaną płachtę z uchwytami, żeby kogoś wynieść w ten sposób. No, widocznie tego nie było, tak?
No dobrze, Krym. Była taka historia, nie wiem czy pamiętasz, że po tym jak Rosjanie się wycofali na wschodnią stronę rzeki Dniepr, Cherson został odbity przez Ukraińców, to rozpoczęły się jakieś wielkie fortyfikacje na Krymie. Jakieś, wiesz, umocnienia, bunkry, okopy. To chyba strach ma wielkie oczy. Tam nic się nie dzieje.
Nie, no to wiesz, to są działania fortyfikacyjne, w tym wypadku są bardzo racjonalne ze strony Rosjan, tak? Bo to wiesz, zawsze lepiej wykopać te fortyfikacje i przygotować w wiadomym kierunku, niech to sobie leży, tylko to poprawiać powiedzmy co pół roku, bo to też nie jest tak, że te fortyfikacje są wieczne, ale lepiej wiesz, przygotować to, niż potem mieć zaskoczenie. No i Rosjanie doszli do wniosku, że sytuacja dla nich jest na tyle zła w okolicy Chersonia, że oni muszą po prostu szybko ufortyfikować cały ten korytarz, tak żeby mieć przygotowane pozycje, które w razie czego są zajęte przez wojsko. Tak? Więc nie, to akurat jest całkowicie racjonalne z ich strony działanie.
Dobrze. Pytanie do Jarosława Wolskiego, tradycyjne pytanie zegara. Co słychać w Odessie, drogi Jan?
Cisza.
O, przepraszam, nie taka cisza, bo zdemontowano pomnik carycy Katarzyny.
Ale oni chyba postawili jakoś tak dość świeżo, nie? Bo to z tego, co pamiętam, to ten pomnik carycy Katarzyny, to on tam miał kilkanaście lat chyba tylko.
No tak, ale zwróć uwagę też na ciekawą rzecz, nie? Że kiedy były te przeciąganie liny na Ukrainie między pomarańczowymi, prozachodnimi, a partią regionów Janukowycza, czyli niebieskimi, to Odessa była twierdzą niebieskich, nie?
Tak.
Zobacz, jak to się zmieniło, cholera, ale Putin narozrabiał, kurczę.
No, dla nas to dobrze akurat, tak.
No pewnie, no ale z perspektywy, wiesz, wpływów rosyjskich, kulturowych, historycznych, językowych, to jest po prostu sepuku. A wiesz, śmieszna rzecz, bo Rosjanie w odwecie za zniszczenie pomnika Katarzyny, czy też rozmontowanie w Odessie, przy pomocy spychacza w miejscowości Samara zniszczyli małą, taką 3,5-metrową wieżę Eiffla. Widziałeś to?
Nie, to już jest...
Powiedzieli, że to jest symbol państwa wrogiego.
Tak, adekwatna odpowiedź wielkiego mocarstwa, zniszczenie czyichś mogił albo 3-metrowej repliki wieży. No,
no dobrze, zanim...
Jak to się mówi, Piotrze, wielki kraj małych ludzi.
Dobrze, zanim zamkniemy zegar, to chciałbym jeszcze porozmawiać z tobą o rzeczy, o której rzadko rozmawiamy, bo wydaje się, że nic nie dzieje, ale Morze Czarne. Mieliśmy oczywiście do czynienia ze spektakularnym zatopieniem Moskwy, potem sprawa trochę przycichła, ale cały czas ostatnio pojawiają się informacje o jakiejś flocie rosyjskiej, która wychodzi w morze, o jakichś kilkunastu okrętach postawionych w stan gotowości. O co chodzi?
Normalne działanie floty czarnomorskiej. Tak, że okręty są po to, żeby wychodzić, żeby dalej utrzymywać częściową blokadę Ukrainy. Eksport zboża eksportem zboża, ale to Rosjanie dalej prowadzą normalne działania. No i trzeba pamiętać o tym, że okręty, jak pokazuje historia, są często najbardziej wrażliwe w porcie. Natomiast w momencie, w którym te okręty wychodzą w morze, no to już sytuacja jest dużo trudniejsza, zwłaszcza, że Ukraińcy mają bardzo mało środków, które mogłyby zagrozić tym okrętom, tak? Albo może inaczej, mają ich po prostu za mało.
Rozumiem. No dobrze, bo czyli nie możemy nie spodziewać się, mamy tam jakiejś wielkiej operacji, jakiegoś wielkiego strzału z tych okrętów Ukrainy, bo...
Nie wiadomo. Wiadomo, że Rosjanie strzelają pociskami kalibr z okrętów. Bardzo dużo tych pocisków zużyli. No pytanie, ile ich byli w stanie wyprodukować i odtworzyć? Moim zdaniem jeszcze chwilę potrwa, chociaż kto wie. Raczej prowadzą normalne operacje morskie.
No dobrze, Jarku, to jeszcze kilka mam krótkich pytań do ciebie. Pierwsze, dlaczego Rosjanie postawili jakiś system przeciwlotniczy pancer na gmachu Ministerstwa Obrony Narodowej w Moskwie?
A to jest bardzo ciekawa sprawa. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy odnieśli kilka zadziwiających sukcesów dzięki połączeniu operatorów wojsk specjalnych, tam wywiadu wojskowego i dronów. Tak, czyli na przykład ci operatorzy wojsk specjalnych gdzieś przeniknęli niedaleko bazy Engels, te kilkadziesiąt kilometrów, wypuścili te drony, które no, uszkodziły bombowce strategiczne. Prawdopodobnie ktoś się zaczął obawiać, że podobny symboliczny atak może nastąpić w okolicy Kremla. Tak, że może to być jakiś taki symbol, takie uderzenie, że nie wiem, wleci. Oczywiście, że Putinowi to nie zagrozi, bo on raczej siedzi w schronie niż w swoim gabinecie, no ale powiedzmy, że gdyby coś walnęło w mauzoleum Lenina, no to mogło to być zostać odebrane jako taki symbol, tak? I teraz te pancery są mniej ważne niż to, co Rosjanie robią obecnie, bo to jest też ciekawa sprawa, fajnie, fajnie, że nawiązałeś tych pancerów, ponieważ Rosjanie, słuchaj, oddelegowali z armii ponad 10 tysięcy żołnierzy, czyli całkiem sporo, do pilnowania obiektów infrastruktury krytycznej. Rurociągi, ropociągi, mosty, mosty drogowe, kolejowe, infrastruktura energetyczna, bazy. Oprócz tego Rosjanie zmobilizowali sobie wszystkie możliwe SUFO, czyli te, u nas to jest SUFO, czyli specjalne uzbrojone formacje ochronne. Oni sobie zmobilizowali wszystkich możliwych funkcjonariuszy, którzy w razie czego mają strzec obiektów tyłowych. Czyli Rosjanie rozwinęli sobie mniej więcej 30 tysięcy około ludzi, którzy nie robią nic innego, tylko zajmują się działaniami przeciwdywersyjnymi w Rosji. I teraz z jednej strony jest to pokłosie tych błyskotliwych operacji ukraińskiego wywiadu, że gdzieś dolatują, docierają, przenikają specjalsi w rejon bazy wojskowej. No to jest już operacja wywiadu, a nie operacja czysto militarna. I wypuszczają bezzałogowce, które uszkadzają na przykład bombowce strategiczne. Więc z jednej strony to jest pokłosie tego, a z drugiej strony no mówiło się, że na przykład wywiad ukraiński mógłby spróbować uszkodzić magistrale kolejowe kolei transsyberyjskiej, na przykład, tak? Natomiast no bez wątpienia coś, jakieś bardzo niepokojące pogłoski musiały dojść do Rosjan, albo to jest właśnie skutek tych uderzeń ukraińskich na bazy bombowców strategicznych. Rosjanie zmobilizowali sobie gigantyczną liczbę ludzi, którzy zajmują się działaniami przeciwdywersyjnymi samej Rosji.
Ale wiesz co, to są złe wieści dla Ukrainy, bo to pokazuje, że Rosjanie może powoli, ale jednak się uczą i wyciągają ogarniają. Wnioski.
Oczywiście, oczywiście.
Na wielu obszarach, nie tylko tym.
I z jednej strony fajnie, no bo tych 10 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych nie będzie na froncie, tych kilkadziesiąt tysięcy też nie będzie na froncie, super, ale z drugiej strony no to niedobrze, bo znaczy, że się ogarnęli, tak?
Tak. No a ludzi, wiesz, ludzi u nich mnogo, więc to sobie poradzą. Dwie jeszcze wieści z Moskwy. Pierwsza, Rosja chce pokazać, że nie tylko Ukraina ma sojuszników na świecie i podpisała właśnie pakt z afrykańskim państewkiem Swazi.
Super.
Także nowy wielki sojusz. A druga sprawa, czy ciebie w ogóle się ruszają te informacje, które cały czas się pojawiają w sprawie zdrowia Putina? Teraz wczoraj informacja na pierwszych stronach portali, że jakaś grupa zachodnich lekarzy przy pomocy nowoczesnych terapii podtrzymuje go przy życiu, bo i tak, bo dawno by już nie żył. To jest kolejny jakiś wytwór wyobraźni ukraińskich wywiadowców, którzy chcą zdestabilizować Rosję, czy myślisz, że coś jest na rzeczy?
Nie, znaczy ewidentnie Putin jest ciężko chory. Tak? To po tych zdjęciach, po tych filmach, gdzie występował Putin jeszcze przed wojną, widać było, że coś jest nie tak. Tak? No i wszyscy obstawiają, że to jest jakaś choroba nowotworowa i prawdopodobnie tak jest. Natomiast no, wiesz, jak Ronald Reagan miał raka, no to Amerykanie byli w stanie mu znaleźć pojedyncze komórki rakowe i je zniszczyć, tak? Żeby przedłużyć życie. W tym wypadku, i to już było ile lat temu, natomiast w wypadku Putina też prawdopodobnie będą możliwości po prostu długotrwałego utrzymywania Putina i przy życiu i w stanie takim, że on będzie w stanie rządzić. Natomiast ja się przychylam tutaj do opinii ukraińskiego wywiadu, że to jest pytanie nie czy, tylko pytanie kiedy.
Ale kiedy, ja się
kiedy umrze Putin, tak? Ja się osobiście przychylam się do opinii ukraińskiego wywiadu, że Putin faktycznie jest śmiertelnie chory. Tylko wiesz, termin śmiertelnie chory to może oznaczać kwartał, a to może oznaczać 3 lata, tak?
No wiesz, to też może być choroba przewlekła. Są ludzie śmiertelnie chorzy, którzy są chorzy przez 50 lat, wiesz.
Nie mówię o tym. Znaczy tutaj ewidentnie widać po filmach, gdzie był Putin, że jest coś nie tak, tak? To jest ewidentne.
Tak, te trzymanie się kurczowe stołów, tak. Jakieś trzęsienie się, to widać, że to jest człowiek, który, ale też jest poddany olbrzymim stresom oczywiście. Natomiast teraz na koniec chcę ci powiedzieć, że zostawiłem temat, który był tematem, który wywołał wiele uciechy, kpin w internecie i on jest śmieszny rzeczywiście, ale de facto ma też dno tragiczne. Może zacznijmy od tej śmiesznej części tej sprawy. Oczywiście mam na myśli drużynę dzielnych hiszpańskich płetwonurków, którzy w Bałtyku w styczniu poszukiwali bursztynów. Oddaję ci głos, bo po prostu nie mam słów do tej historii.
Znaczy tutaj to powinien siedzieć kolega Michał Piekarski, który jest od spraw bezpieczeństwa hybrydówki, on powinien się na ten temat wypowiedzieć. Nie czuję się tutaj być ekspertem. W mojej osobistej ocenie, ale mogę się mylić, to raczej jest kwestia tylko albo i aż przemytu narkotyków. Tak, czyli czegoś, co już miało miejsce wielokrotnie, czyli narkotyki są wyrzucane z jakiegoś dużego okrętu albo odczepiane od niego na redzie, no i nurkowie podejmują te narkotyki, tak? I być może coś wyszło nie tak i po prostu to była taka operacja ratunkowa ze strony jakiejś mafii narkotykowej, tak? Ale to mówię, tutaj powinien siedzieć ktoś, kto się zajmuje hybrydówką i ta osoba od hybrydówki powinna to po prostu, albo od zagrożeń tego typu powinna to komentować. Ja osobiście obstaję przy tym, że to raczej jest związane z przemytem narkotyków niż z jakimiś działaniami rosyjskimi. Natomiast no, szczerze mówiąc trochę jest dziwne, że nie zostały te osoby zatrzymane do wyjaśnień w żaden sposób, no bo jednak prawnie jest możliwość zamknąć obywatela na 48 na PDOZ-cie, czy pomieszczeniu dla osób zatrzymanych na jakimś komendzie i rozpoczęcie wyjaśnień, kto to, po co i dlaczego. No to jest taka słabość, tak? A z drugiej strony no też pytanie, jak wyglądała służba tego patrolu policji, który przyjechał, wiesz, czy oni się kontaktowali z kimś wyżej, czy nie, no bo gdyby policja zatrzymywała każdych obcokrajowców, którzy, nie wiem, nie ogarniają sytuacji w polskiej rzeczywistości, no to za moment byśmy mieli, wiesz...
Poczekaj, ale... Słuchaj, gdyby to było na polu, wiesz, gdzieś w środku Polski, to okej, ale tam jest w pobliżu strategiczny polski port, tak?
Jakieś, no tak, tylko wiesz, musisz
udowodnić... miejsce jakiejś wyjątkowej uwagi, której powinno się chronić takie rzeczy.
To tak, tylko wiesz, tu jest znowu taki dylemat, że jakby to ładnie powiedzieć, to, że się przechadza w stroju płetwonurka, to nie oznacza, że tam byłeś. Trzeba ci udowodnić, że tam byłeś, tak? Trzeba mieć jakieś podstawy do tego zatrzymania, bo teraz, wiesz, wszyscy w mediach krzyczą, jak to powinni ich zamknąć, a najlepiej jeszcze wypałować, jak to jest. A ja tak szczerze mówiąc cieszę się, że żyję w kraju, które raczej ostrożnie podchodzi do stosowania, wiesz, aparatu represji, do zamykania obywateli, dlatego że ktoś dziwnie czy podejrzanie wygląda, tak?
Mhm. Dobrze.
Ale tak całkowicie poważnie, no wiesz, są pewne procedury, trzeba mieć jakieś podstawy do zatrzymania tego człowieka, tak? Tutaj raczej ratownictwo morskie mogłoby zadać wiele pytań. Te osoby powinny być oczywiście zatrzymane do wyjaśnień, ale mówię, ja raczej cieszę się, że żyję w kraju, który ostrożnie podchodzi do pałowania własnych obywateli, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało.
I cudzych w tym przypadku.
I cudzych, niż wiesz, do kraju, gdzie na dzień dobry masz pałą przez łeb, gazem po oczach i 4-8 do zatrzymania. No nie, to nie powinno tak wyglądać.
Oczywiście.
Już pomijam, wiesz, kwestię jakichś granatników na komendzie, konfetti, wiesz, skandalicznych sytuacji, które się wyrabiały na jakichś protestach społecznych 2 lata temu w Polsce, no bo to są skandale, tak? Ale mówię, ja raczej wolę żyć w kraju, gdzie ta policja ostrożnie stosuje represje wobec obywatela, gdzie najpierw są stosowane represje, a potem się, wiesz, myśli. Nie?
Mhm. Znaczy dobrze, słuchaj, to ja powiem tak, cieszę się, że powiedziałeś o tych narkotykach, bo to też pokazuje, że te wszystkie żarty, wiesz, widziałeś te żarty, że pan Rodriguez tak naprawdę nazywał się Iwan Iwanowicz i tak dalej, ale że nie zawsze to musi być koniecznie, wiesz, dalekie ramię Moskwy, które sięga...
Tak, fan klub szukaczy bursztynów w skrócie FSB, tak? I tak dalej. No tak, tak.
Że Moskwa nie jest wszechpotężna, nie ma wszędzie swoich, wiesz, macek, które to jest pocieszające, jeżeli to chodzi tylko o kokainę, ale ja mi się wydaje, że jest problem, bo to jest jednak miejsce strategiczne, ale to nie jest jedyna taka wpadka. Przypomnę ci pranksterów rosyjskich, pewnie powiązanych ze służbami, którzy wydzwaniają do Dudy.
Już o tym gadaliśmy, że to jest kwestia jakości pracy kancelarii prezydenta, tak?
To jest w ogóle kwestia systemu w Polsce, czy nasz kontrwywiad, czy nasze służby, czy my jesteśmy szczelni, czy jesteśmy odporni, czy 11 miesięcy trwa wojna, a my mamy jakieś wpadki cały czas.
Wywiad to jest delikatny organizm. Wiesz, jest takie przysłowie, że nie jest ważne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne, by zaczął łapać myszy. No to my sobie czarnego kota ubiliśmy, albo go wysłaliśmy na emeryturę, bo był zły, bo był czarny, a biały kot jest takim małym kociakiem, który się dopiero uczy łapać myszy, tak? I ma trochę kulawe łapki, no ale to jest inna sprawa. Niestety, ale... Policja, wojsko, generalnie służby dyspozycyjne i generalnie służby to jest zawsze odbicie jakości danego państwa i jego społeczeństwa. Więc krytykując armię, krytykując służby, Pamiętajmy, że krytykujemy klasę polityczną i elity, i kontrelity, tak? No bo zawsze klasa polityczna dzieli się na elity, które są przy władzy, i kontrelity, które kiedyś tą władzę przejmą, bo są w opozycji, tak? Więc ilekroć krytykujemy służby, ilekroć krytykujemy policję, straż pożarną, pogotowie, lotnicze pogotowie ratunkowe, służby takie jak wywiad, to pamiętajmy, że krytykujemy też polityków i polityków, którzy zostali wybrani przez społeczeństwo, na przykład któreś wybory z rzędu, tak? Więc de facto jest to po prostu odbicie jakiejś tam jakości państwa polskiego, jakiejś tam jakości polskiej klasy politycznej i tego, jak wygląda generalnie polska klasa polityczna i cały system polityczny. Więc znowuż ja raczej podchodzę do tego ostrożnie. Inne kraje też miały tego typu żenujące wpadki. Po prostu trzeba pamiętać o tym, Piotrze, że zawsze jakość służb danego kraju jest po prostu odbiciem i społeczeństwa, i elit politycznych, tak? Więc krytykując tego typu sytuacje, pamiętajmy też, że po części krytykujemy samych siebie, tak?
No dobrze, Jarku, to tradycyjnie bardzo Ci dziękuję za zegar, dziękuję Ci za temat słonia sprawa polska, w tym przypadku sprawa polsko-hiszpańska. I na koniec jeszcze tylko króciutko powiedz, przewidywania na najbliższe 2 tygodnie, bo pewnie się za 2 tygodnie usłyszymy. Spodziewasz się, że wojna będzie w takim zamrożeniu, czy myślisz, że coś się może zdarzyć w najbliższym czasie? Bo pamiętam, że kiedyś mówiłeś, że jak zamarzną stepy, to coś się może ruszyć. Na razie widzimy, że generał Błoto rządzi na Ukrainie, więc chyba możemy spokojnie
raczej bym powiedział, że osobiście uważam, że raczej będą kontynuowane działania rosyjskie w okolicy Bachmutu, zwłaszcza na południu od Bachmutu. Mam wrażenie, że Rosjanie mogą jeszcze próbować otworzyć jakieś 1 albo 2 kierunki pomocnicze, żeby ściągać siły ukraińskie. Osobiście wątpię w jakieś większe operacje ofensywne rosyjskie ze względu na warunki atmosferyczne, ale znowuż nie można ich wykluczyć, tak? Wiadomo, że Rosjanie się przygotowują, że Rosjanie się szkolą, te dodatkowe pułki w Rosji są szkolone, formowane dalej, że one już są sformowane, teraz podlegają szkoleniu, coś się wydarzy, cieszy. Coś się wydarzy, czekamy.
Czyli nie sądzisz, że za 2 tygodnie nakręcimy odcinek, który będzie miał taki tytuł na YouTubie? Rosja, Ukraina, warunki zawieszenia broni.
Chciałbym, wiesz, chciałbym, ja bo też. Wiesz, bo z perspektywy zbiórek, które pomagam organizować dla walczących ukraińskich żołnierzy, marzy mi się zbiórka, którą odpalę po wojnie albo w okolicy końca wojny, bo marzy mi się wyposażyć jakiś szpital na Ukrainie w diagnostykę obrazową, na przykład, tak, rentgen, 10 USG, chciałbym po prostu, mam takie marzenie, żeby kiedyś po prostu naprawdę jakiś szpital na Ukrainie pomóc odbudować, wyposażyć odpowiednio. To nie musi być sprzęt topowy, tak? To może być sprzęt, który u nas w Polsce funkcjonuje w okolicy POZ-ki i w szpitalach go już nie ma na przykład, ale chodzi o to, żeby tam była jakakolwiek diagnostyka obrazowa, jakiekolwiek możliwości badania ludzi, bo Ukraińcy mają lekarzy i to całkiem dobrych, nie mają sprzętu po prostu odpowiedniego. Mam takie marzenie, więc bardzo chciałbym, żebyśmy, nie wiem, zrobili kiedyś odcinek, gdzie po prostu we dwóch rozmawiamy o jakie są warunki zawieszenia broni, czy to dobrze, czy to źle, czy ta Ukraina wygrała, czy przegrała i co dalej. I żeby w tle mógł powiedzieć, ale słuchajcie, drodzy widzowie, wesprzyjcie naszą zbiórkę, ponieważ, nie wiem, zbieramy na szpital, nie wiem, odbudowywany w Bachmucie, w Soledarze, nie wiem, w Izjumie czy gdzieś indziej, tak? Marzy mi się nakręcenie takiego odcinka.
Okej, jesteśmy umówieni, słuchaj, ja tylko powiem, że równy z ciebie gość, tak ci powiem, potwierdzasz to opinię, którą sobie o tobie wyrobiłem i chcę ci powiedzieć, żeby twoje, zakończmy tak, żeby marzenie Jarosława Wolskiego się spełniło. Tego ci życzę i wszystkim naszym widzom. Dziękuję ci za zegar. Moim gościem, drodzy państwo, był Jarosław Wolski, ekspert niezależny. Polecamy kanał Wolski o wojnie i książkę Spokojnie o wojnie. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. Polecam Państwu książkę Pas il Marinena Marcina Mortki, wydawnictwo SQN, thriller z elementami historycznymi i fantastycznymi. Wszystkie szczegóły i kod rabatowy pod filmem. Kochani, dziękuję, że wspieracie Historię Realną, dziękuję, że oglądacie kolejne odcinki historiarealna.pl, to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red i Zbet i moje książki. I jeszcze, Jarku, krótko, kciuki, pierwszy dla Zarysu, fundacji, która wspiera pomocą medyczną, o tym trochę rozmawialiśmy pod koniec naszego odcinka, Ukrainę, kciuk dla Biblioteki Internetowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, i last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.